Myślisz, że dzisiejszy chaos na świecie to przypadek? Że decyzje finansowe rządów, wszechwładza korpo, czy dominacja wielkich banków i funduszy hedgingowych to efekt ostatnich lat? Jesteś w błędzie. Prawdziwe karty rozdano w Waszyngtonie 40 lat temu. Efekty tych decyzji odczuwamy dzisiaj. W tym samym czasie, gdy u nas niespodziewanie kończył się komunizm, w USA powstawały zalążki megastruktur finansowych, które dzisiaj sterują naszą codziennością i oszczędnościami. Tu kultowy fragment filmu, który wprowadzi nas w atmosferę amerykańskiego kapitalizmu lat 80.
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. And greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA.
I teraz pytanie. Czy aby na pewno amerykańska gospodarka została uzdrowiona? Zajmiemy się tym dzisiaj. Zapraszam. Najbardziej obecnie wpływowe fundusze narodziły się w dobie deregulacji lat 80. i 90. XX wieku. To właśnie wówczas ich początki wykuwali m.in. ci obaj wizjonerzy. W drugiej połowie lat 80. Larry Fink jest absolutną gwiazdą Wall Street. Niestety w pewnym momencie źle ocenia sytuację na rynku i w wyniku błędu jego bank ponosi stratę 100 milionów dolarów. Odchodzi z banku. I po dwóch latach, w 1988 roku, 34-letni Larry Fink zaprosił 7 wspólników z poprzedniej firmy i zakłada The Blackstone Financial Management pod egidą The Blackstone Group pod kierownictwem Stevena Schwarzmana. I tak z kilku milionów dolarów po 3 latach zarządza on już prawie 20 miliardami dolarów. Po kilku latach jednak obydwaj koledzy i wspólnicy Schwarzman i Fink pospierali się i Fink odchodzi z The Blackstone Group i zakłada BlackRock. Jedną z ich tajemnic sukcesu jest stworzona platforma Aladdin. Jest to najważniejszy, a zarazem najmniej widoczny element potęgi tej firmy. To platforma technologiczna do zarządzania ryzykiem. Daje im praktycznie monopol na wiedzę. Z Aladdina korzystają nie tylko pracownicy BlackRock, ale także ich najwięksi konkurenci, banki centralne i rządy. Szacuje się, że algorytmy Aladdina nadzorują ryzyko dla aktywów o wartości ponad 20 bilionów dolarów. Poza inwestycjami, jego firma doradza także władzom w trakcie kryzysu roku 2008, między innymi rządowi USA, później także Europejskiemu Bankowi Centralnemu, a także władzom Unii Europejskiej oraz Bankowi Kanady. Dzisiaj firma ta zarządza majątkiem 11 bilionów dolarów i Larry Fink od niedawna jest także szefem WEF, czyli Światowego Forum Gospodarczego.
Larry Fink, Soros, State Street, you know, Vanguard, BlackRock. How much have you looked at what they're doing and what their ties are?
I've looked at it.
Yeah?
Yeah.
They're pretty much running everything.
Yeah.
S&P 500, you know, the number that 88% of the companies on S&P 500, 88% of them, the largest shareholder of those companies is either State Street, BlackRock, or Vanguard. 88% of them. Okay.
Audycję zaczniemy od zarysowania tła przemian lat 80. To, co wydarzyło się w USA w tej dekadzie pod rządami Ronalda Reagana, tak zwana Reaganomika, było bezpośrednim katalizatorem powstania dzisiejszych gigantów finansowych. Bez tamtych zmian prawnych takie firmy jak Blackstone czy BlackRock mogłyby nigdy nie wyjść poza sferę niszowych butików inwestycyjnych. Oto kluczowe filary tej transformacji. Przed Reaganem fundusze emerytalne miały bardzo restrykcyjne zasady dotyczące tego, w co mogą inwestować. Administracja Reagana pozwoliła im na inwestowanie w bardzo ryzykowne aktywa, takie jak private equity i hedge funds. I nagle miliardy dolarów z emerytur amerykańskich pracowników zalały rynek inwestycyjny. To właśnie te pieniądze stały się paliwem dla Blackstone, który potrzebował ogromnego kapitału na wykupy firm. Założyciel BlackRock, Larry Fink, nie wymyśliłby swojej potęgi, gdyby nie deregulacja rynku kredytowego. Kontekst tego jest taki. W latach 80. administracja Reagana zniosła limity stóp procentowych i wprowadzono ulgi dla tzw. remix. I tak w 1988 roku powstał BlackRock jako firma specjalizująca się w zarządzaniu ryzykiem skomplikowanych instrumentów dłużnych, które dzięki reformom Reagana stały się legalne i powszechne. Reagan także drastycznie ograniczył stosowanie przepisów antymonopolowych. Lata 80. to era wrogich przejęć. Administracja federalna przestała blokować fuzje, co pozwoliło funduszom takim jak Blackstone kupować całe korporacje, restrukturyzować je, często bardzo agresywnie, i sprzedawać z ogromnym zyskiem.
So you don't actually have $1 billion, huh?
No, I get some of it from banks, investors. It's not an easy thing to do.
And you don't make anything?
No.
And you don't build anything?
No.
So what do you do with the companies once you buy them?
I sell them.
Here, let me do that. You sell them?
Well, I don't sell the whole company. I break it up into pieces, and then I sell that off. It's worth more than the whole.
So it's sort of like stealing cars and selling them for the parts, right?
Yeah, sort of. But legal. Mm-hmm.
To wówczas narodził się model biznesowy, w którym fundusz jest nie tylko inwestorem, ale właścicielem gospodarki. Reagan stworzył ekosystem, w którym pieniądz przestał służyć tylko do budowania fabryk, a stał się towarem samym w sobie. Blackstone wykorzystał to do przejmowania fizycznych aktywów, takich jak nieruchomości czy całe firmy. BlackRock znowuż wykorzystał to do stworzenia technologicznej infrastruktury, właśnie owej platformy Aladdin, która zarządza cyfrowym obiegiem tego systemu. Bez deregulacji lat 80. zarówno Larry Fink, jak i Steven Schwarzman byliby prawdopodobnie tylko zamożnymi bankierami, a nie ludźmi, którzy mają wpływ na budżety państw i politykę klimatyczną całych kontynentów. Teraz tematy nam bliższe, czyli co BlackRock ma wspólnego z Polską. Jedna z ich pierwszych dużych inwestycji w Polsce to w roku 2006 zakupienie 50% udziałów w warszawskim biurowcu Rondo 1, a w 2008 roku przejęcie całości na własność. Co ciekawe, gdy go sprzedali 6 lat później, trafił on do funduszu należącego do Deutsche Banku, w którym największym akcjonariuszem jest właśnie BlackRock. Są także obecni w polskim sektorze ubezpieczeniowym. I tak w 2023 roku zrobiło się głośno o nabyciu przez BlackRock około 5% udziałów w PZU. Rynek kapitałowy i giełdowy. BlackRock posiada udziały w większości gigantów obecnych na polskiej giełdzie i w życiu Polaków. Na przykład PKO BP, Dino Polska, Allegro, pośrednio poprzez fundusze, a także globalne marki działające w Polsce jak Netflix, Amazon i Visa. Z jednej strony firma ta promuje ESG, czyli zrównoważony rozwój, a z drugiej strony są oskarżani o potężne inwestycje właśnie w przemysł węglowy i ograniczanie konkurencji w sektorze energetycznym. I nieoczekiwanie nagle firma zmieniła swoje podejście w tym względzie na kompletnie odwrotne wraz z promowaniem Bitcoina, który zużywa wiele energii. I tak zamiast walczyć o rynek, BlackRock kupuje po kilka procent akcji w każdej konkurencyjnej firmie. Na przykład we wszystkich głównych liniach lotniczych USA, co de facto zbija między nimi potrzebę walki cenowej, bo wszystkie tak naprawdę ostatecznie należą do BlackRock. Teraz omówimy trochę kwestie personalne, czyli przejścia z funduszy do polityki i z powrotem. Skupimy się tu głównie na obecnych bohaterach polityki, czyli tych, których na co dzień widzimy w mediach. Scott Bessent to amerykański inwestor, menedżer funduszy hedgingowych i polityk, który obecnie jest kluczową postacią w otoczeniu Trumpa, jako sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych. Wcześniej przez lata był bliskim współpracownikiem George'a Sorosa i odegrał kluczową rolę w słynnym złamaniu Banku Anglii w 1992 roku, co przyniosło wówczas firmie zysk w wysokości miliarda dolarów w ciągu jednego dnia. I choć przez lata był darczyńcą demokratów, wspierał m.in. kampanię Al Gore'a, Bessent przeszedł spektakularną metamorfozę polityczną. Obecnie foruje politykę Trumpa oraz promuje przemysł krypto. Jego podejście łączy klasyczny rygor Wall Street z radykalnym protekcjonizmem i nowatorskim podejściem do aktywów cyfrowych. Wspiera on także transformację sektora bankowego w kierunku większej swobody w obsłudze rynku krypto, co ma uczynić z USA globalny hub kapitałowy. Drugim bohaterem to rodzina Latników, ojciec i syn. Ale zacznijmy po kolei. Tether to emitent stablecoinów. firma z przeszłością pełną upadków i krytyki. Braku zaufania całego środowiska krypto. Przez lata traktowani byli jak bomba z opóźnionym zapłonem, która może wysadzić w powietrze cały przemysł krypto. W ostatnich latach firma Tether wybiła się jednak do czołówki tej branży, zyskując zarówno znacznie lepszą opinię, jak i pierwszorzędne kontakty w Waszyngtonie i przede wszystkim zapewniając ogromne zyski. I tak Howard Lutnick to były prezes Cantor Fitzgerald, obecnie zaś sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych. Firma ta zarządza portfelem obligacji skarbowych firmy Tether, które właśnie stanowią główne zabezpieczenie emitowanych przez tą firmę stablecoinów. Mówimy tu o kwotach rzędu 90 do 100 miliardów dolarów. Relacja między firmą Cantor Fitzgerald a firmą Tether to coś więcej niż zwykła obsługa bankowa. To strategiczny sojusz, który legalizuje Tethera w oczach inwestorów oraz regulatorów i daje obu firmom potężne wpływy w przemyśle krypto. Howard Lutnick stał się publicznym gwarantorem wypłacalności Tethera. Wielokrotnie występował w mediach, ucinając spekulacje o braku pokrycia USDT, czyli ich stablecoina. Stwierdził wprost, zarządzamy znaczną częścią ich aktywów. Widzieliśmy liczby, oni mają te pieniądze. I teraz jego syn, Kyle Lutnick, czyli rodzinny łącznik z krypto. Jego syn odgrywa obecnie kluczową rolę operacyjną w budowaniu mostu między rodzinną firmą a światem aktywów cyfrowych. W firmie Cantor Kyle pełni funkcję dyrektora w dziale aktywów cyfrowych. To on jest właśnie często wskazywany jako osoba odpowiedzialna za codzienną współpracę z firmą Tether i nadzór nad techniczną stroną zarządzania rezerwami. Jego obecność w firmie cementuje sukcesję i długoterminowe zaangażowanie rodziny Lutnick w aktywa Tethera. Dlaczego jest to takie ważne połączenie? To dlatego, bo Tether przez całe lata miał problemy z udowodnieniem swojej płynności i także ze znalezieniem stabilnego partnera bankowego w USA. Współpraca z Cantorem zmieniła jednak wszystko. Zarządzanie tak ogromnym portfelem przynosi Cantorowi gigantyczne zyski z prowizji i z odsetek, czyniąc Tethera jednym z najważniejszych klientów w ich historii. I teraz nominacja Howarda Lutnicka na wysokie stanowisko państwowe, czyli sekretarza handlu, stawia tę relację w nowym świetle. I tak Tether dzięki właśnie firmie Cantor i rodzinie Lutnicków ma bezpośrednie dojście do najwyższych szczebli władzy w USA. Obydwaj Lutnickowie są zwolennikiem kryptowalut, co może oznaczać bardziej przyjazne środowisko dla stablecoinów, co zdecydowanie umocni pozycję firmy Tether. W tym filmie widzimy na konferencji bitcoinowej dwóch dżentelmenów. CEO Tethera, Paolo Ardoino, w rozmowie z synem sekretarza handlu, młodym Lutnickiem, obecnie szefującym właśnie Cantor Fitzgerald. Opisują tutaj ciekawą i ludzką stronę swojego ojca.
Wow. Thank you for being here. I'm Paolo Ardoino. I'm the CEO at Tether.
As you said, you know, I'm 27. But Cantor Fitzgerald was started by Bernie Cantor in 1945 when he was 29 years old. He then passed it to my father, who then took over the firm when he was 29 years old. So I did beat them by a little bit, but you know, it's in the mentality of Cantor to start young. So I'm incredibly, incredibly grateful and fortunate. Thank you. But if you guys don't know about Cantor, you know, we're a storied, resilient firm. You know, most people know us as the firm that was located on top of the World Trade Center on September 11, 2001. Cantor was located on the 101st, 205th floor of the World Trade Center. My father is alive today because he was dropping me off at my first day of pre-K and my older brother Kyle at his first day of kindergarten. But 658 employees, friends, and family were lost that day, including my uncle Gary. My dad's brother was 36. My dad's best friend, Doug, my godfather, who was 39. And a lot of other friends and family. But my father, being the man he is, promised to rebuild the firm and take care of the families. He promised to pay the families 25% of all profits for the next 5 years and pay for their health care over the next 10. and ended up giving the families $180 million. And, you know, one of my favorite parts about cancer today is we had a standing, my dad created a standing job offer to all the kids of the affected families. And we've had hundreds of kids come and go through Canner. And there are about, you know, 20 to 30 that work at the firm today. So it's really, really incredible. And
w ostatniej części audycji pokrótce omówimy powiązania znanych nam polityków, którzy na co dzień wpływają na nasze życie i co ciekawe, wszyscy mają ścisłe kontakty z owymi funduszami. Dzisiaj akurat omawiam tylko BlackRock i Blackstone, ale jest ich znacznie więcej i większość tych ludzi, o których zaraz powiem, albo dla nich pracowała, albo dobrze z nimi żyje. Pierwszym z nich jest prezydent Francji Emmanuel Macron, który zanim wszedł do polityki był nazywany Mozartem finansów. Pracował w banku inwestycyjnym Rothschild & Co. i jako partner zarządzający odegrał kluczową rolę w jednej z największych inwestycji ówczesnych czasów – przejęciu dywizji żywienia niemowląt koncernu Pfizer przez Nestle za blisko 12 miliardów dolarów. Ta jedna operacja przyniosła mu fortunę i otworzyła drzwi do elity finansowej Europy, zanim został ministrem gospodarki, a później prezydentem. Mario Draghi, były premier Włoch i były szef EBC, jest ucieleśnieniem technokraty finansowego. To człowiek, który uratował euro. Wcześniej pracował w Goldman Sachs jako wiceprezes i dyrektor zarządzający na Europę. W latach 2002-2005 odpowiadał za europejską strategię banku. Kontrowersje wzbudzał fakt, że Goldman Sachs pomagał greckiemu rządowi w ukrywaniu długu publicznego za pomocą skomplikowanych instrumentów pochodnych, co później uderzyło w strefę euro, gdy Draghi stał już na czele Europejskiego Banku Centralnego. Kolejna osoba to były premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Jego kariera to klasyczny szlak przez fundusze hedgingowe. W Goldman Sachs pracował jako analityk w dziale inwestycyjnym. Jego majątek, połączony z majątkiem żony, czyni go jednym z najbogatszych polityków w historii brytyjskiego parlamentu. Kolejna osoba to moja ulubienica, Christine Madeleine Odette Lagarde. Choć z wykształcenia jest prawniczką, całe życie spędziła na styku kapitału i prawa. I jak wiemy, jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Pracowała w Międzynarodowej Kancelarii Baker McKenzie, a także w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Była także minister gospodarki, finansów i przemysłu Francji. W Międzynarodowym Funduszu Walutowym zarządzała programami ratunkowymi dla całych państw, w tym kontrowersyjną pomocą dla Grecji. Obecnie jako szefowa EBC kontroluje podaż euro i stopy procentowe w całej strefie. Także obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który w Niemczech nazywany jest twarzą BlackRocka, przez lata był symbolem powiązań między Hadecją a wielkim biznesem i rynkiem kapitałowym. Jego praca w finansach stała się głównym celem ataków politycznych ze strony lewicy. Jego rolą w tej firmie nie było zarządzanie portfelami, lecz lobbying i otwieranie drzwi. Wykorzystywał swoje kontakty polityczne, by ułatwiać koncernowi operacje na rynku niemieckim. W tej chwili krótko jeszcze wspomnę o naszej polskiej trójce. To znaczy nasz były premier Jan Krzysztof Bielecki, były premier, który po skończeniu urzędu stał się jedną z najważniejszych postaci w polskiej bankowości komercyjnej. Pracował także w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w Pekao S.A. Po odejściu z banku w 2010 roku został przewodniczącym Rady Gospodarczej przy premierze Tusku. Także Janusz Lewandowski, jeden z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, minister przekształceń własnościowych, poseł zarówno polski, jak i unijny i w końcu polski komisarz europejski do spraw programowania finansowego i budżetu. Kto dorastał w latach 90. pamięta, że no nie było chyba u nas w kraju osoby, która byłaby zadowolona ze sposobu, w jaki były prywatyzowane polskie przedsiębiorstwa. No i ten człowiek znalazł się potem w Unii Europejskiej, zarządzając tam finansami. Dodajmy, że w 1997 roku prokurator skierował przeciwko niemu akt oskarżenia. Także była prezes NBP oraz prezydent Warszawy miała swój epizod w międzynarodowych finansach. Także w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie pracowała w siedzibie w Londynie. Zaraz po zakończeniu kadencji prezesa NBP. Po powrocie do Polski także zaangażowała się w działalność Platformy Obywatelskiej. No i oczywiście Mateusz Morawiecki. Najbardziej wyrazisty przykład przejścia z wysokiego szczebla bankowości do polityki. Przez 8 lat prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Zrezygnował z tej funkcji w roku 2015 i został wicepremierem i ministrem rozwoju w rządzie Beaty Szydło, a później premierem. Na zakończenie mam do widzów pytanie. Czy to dobrze, czy źle, że nasi politycy zbierają doświadczenie w instytucjach międzynarodowych, w instytucjach finansowych? Chyba nie jest to źle, bo powinni jednak mieć także praktyczne doświadczenie, prawda? Nie powinni być tylko całe życie działaczami oraz politykami. Natomiast rozróżniłbym tutaj dwie rzeczy. Czy rzeczywiście lepiej jest, żeby zarobili pieniądze przed polityką i zamożni przeszli do polityki, czy jednak może uważacie, że nie ma problemu, żeby po polityce przeszli do biznesu i tam korzystali ze swoich znajomości, koneksji i w pewnym sensie sprzedawali to, co robili wcześniej. A może nawet przed odejściem już, jak to często bywa, przygotowali pewne rozwiązania na rzecz swoich nowych pracodawców. W moim odczuciu z dwojga złego jednak lepszym rozwiązaniem jest to, żeby zamożny przedsiębiorca przeszedł do polityki, bo wtedy ma trochę doświadczenia, miejmy nadzieję, że może nie będzie tak podatny na korupcję i może to jego doświadczenie w biznesie przyda się trochę w polityce. Odwrotna sytuacja jest dla mnie raczej nie do przyjęcia. Przejście z polityki do biznesu to już jest raczej czysta korupcja. Tak ja to widzę. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień.